Dziś Stowarzyszenie Alzheimerowskie na antenie Radia Lublin. Edyta Ekwińska obok mnie, wiceprezes stowarzyszenia, psycholog kliniczny, także reprezentująca naszych chorych i środowisko alzheimerowskie na Forum Europy, no i powiedziałabym świata. Co nowego w nowinkach? Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od ważnych treści. Może powróćmy do tego tematu.
Tak, udało się wpisać do prac Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych. Jest to dość obszerny dokument, który po wielu, wielu latach wreszcie uzyska światło dzienne. On jeszcze w tej chwili nie jest opublikowany, czekamy na jego publikację, ale jest już w tej kolejce, która spowoduje, że będzie on zatwierdzony. On jest na lata 2025-2030. Miałam przyjemność współpracować przy powstawaniu tego programu, który został opracowany przez Ministerstwo Zdrowia.
Czyli u źródła pozyskujemy informacje, proszę Państwa, te pełne nadziei.
Tak, jest to dokument, który zarówno porządkuje w pewnym sensie ten proces diagnostyki zaburzeń pamięci i pokazuje taką ścieżkę diagnostyczną, przez jaką powinien pacjent przejść, żeby to leczenie, które zostanie mu zaproponowane, było optymalne, a z drugiej strony kładzie bardzo duży nacisk na różnego rodzaju działania, które mają za zadanie wspierać opiekuna osoby żyjącej z demencją.
Co jest to ogromnie istotne.
Ogromnie ważny jakby element całego tego procesu, ponieważ zależy nam, żeby pacjent jak najdłużej był w swoim środowisku takim lokalnym, żeby żył z rodziną, a już w takim momencie, w którym rodzina staje się jakby niewydolna, dopiero przeszedł do placówki całodobowej. I to wsparcie opiekuna to między innymi domy dziennego pobytu, w których mieli Państwo okazję przed chwilką wirtualnie być, ale też szereg innych działań. Na jesieni będzie uruchomiona taka infolinia, będzie się nazywała Helpline, infolinia dla chorych i opiekunów osób żyjących z otępieniem i będzie to realizowane przez Rzecznika Praw Pacjenta i Alzheimer Polska, czyli organizację, którą mam przyjemność reprezentować. I będzie to ogólnopolska infolinia, poprzedzona również taką kampanią informacyjną, gdzie będzie można zadzwonić i uzyskać szereg informacji dotyczących wsparcia dla chorego i dla opiekuna. Ta infolinia będzie obsługiwana przez zarówno konsultantki infolinii, ale będzie możliwość również porozmawiania z psychologiem, porozmawiania z prawnikiem, dopytania, wyjaśnienia, ponieważ to wsparcie informacyjne to jest jedno z najbardziej przez opiekuna podkreślanych jako ważne, że oni w tym systemie po diagnozie bardzo się gubią, nie wiedzą jakby gdzie dalej. Europa poszła o krok dalej, my też mając już ten program, będziemy walczyli o krok dalej, czyli żeby jednak były takie memory clinic, takie poradnie zaburzeń pamięci. One, pani redaktor, ponad 20 lat temu
Pamiętam, jak rozmawiałyśmy na ten temat.
Tak, one były tak naprawdę szyldami na poradniach neurologicznych. Później jakby od tego
odstąpiono
z uwagi na to, że taka stygmatyzacja częściowa pacjenta jest. Niemniej jednak cała Europa jednak stawia na tą formę po to też, żeby pacjent mógł jakby uczestniczyć od samego początku, żeby przechodząc przez korytarz swojej przychodni, widząc poradnie zaburzeń pamięci, a wiedząc, że zapomina, po prostu sam zapukał i poprosił o wizytę, czy poprosił rejestratorkę, żeby go zapisała, bo ten moment, kiedy pacjent ma wgląd, niestety mija i później następuje taki długi etap, kiedy pacjent zaprzecza tym trudnościom. Bazuje na ogólnikach, odpowiada rodzinie, że wszystko
czyli
dobrze.
Żeby trafić w punkt, w ten moment,
nic
w ten
się
czas.
Nie martwi, jadłam, piłam, byłam, wszystko mam pozałatwione, rachunki popłacone, lodówka pełna.
Wypieram.
I my jako opiekunowie, często te właśnie dzieci, bardzo chcemy być tak uspokojeni, bo my mamy bardzo dużo swoich zajęć. Jeżeli mama mówi, że wszystko u niej okej, to mamy taki w głowie odhaczony zielony ptaszek, że to chociaż tam jest dobrze, zajmę się dziećmi, pracą, swoimi problemami. A później następuje konfrontacja. Lodówka wcale nie jest pełna. Mama wcale sobie świetnie nie radzi. Sąsiedzi zauważają, że na przykład gdzieś wychodzi w nocy albo wieczorem i bardzo długo jej nie ma. Więc ta choroba niestety objawia się w sposób, w który trzeba być czujnym, tak jak pani redaktor podkreśliła. I trzeba obserwować. Trzeba sprawdzać. Nie można tylko jakby wierzyć, ale trzeba się przyglądać. Trzeba sprawdzać tak naprawdę tego rodzica, jak on sobie rzeczywiście radzi. Takim dobrym także sprawdzeniem widzianem, jest też to, gdzie on chce wychodzić i czy uczestniczy właśnie w tych zajęciach. Bo jeżeli jest na przykład w klubie seniora dla osób zdrowych, my mamy bardzo bogatą ofertę tych miejsc, to tam też pracownicy zauważą pewne trudności, bo często dostajemy takie telefony, że jakby osoba sobie nie radzi, co dalej. Dlatego ważne jest, żeby środowisko po prostu zwracało uwagę i na sąsiadów, i na znajomych, i na osoby najbliższe, czyli jakby osoby w rodzinie, ponieważ im wcześniej wejdziemy z tą nawet obecnie podtrzymującą terapią lekową, tym naprawdę lepiej dla pacjenta, bo po pierwsze pacjent jest dłużej na tym zdiagnozowanym etapie chorobowym, a po drugie podanie tych leków odpowiednio wcześniej powoduje, że pacjent inaczej choruje. Idzie w taką nieumiejętność wykonywania różnych czynności, taką niemoc właściwie wykonywania tych czynności, ale nie ma tych najtrudniejszych dla opiekuna objawów psychiatrycznych. Tej takiej agresji czasami werbalnej, czasami nawet czynnej takiej agresji, takiego niepokoju psychoruchowego, który jest tylko milimetry od właśnie jakiegoś takiego większego incydentu, gdzie niestety potrzebna jest pomoc psychiatry, a te leki psychiatryczne niestety nie są idealnie do naszej choroby dobrane. Są to leki, które trzeba być naprawdę bardzo wrażliwym na tę chorobę i mieć ogromną wiedzę o tej chorobie, żeby dopasować jakiś lek uspokajający, żeby on nie pogorszył stanu somatycznego, a odrobinę wyciszył na przykład te zaburzenia u naszego pacjenta. Generalnie w Europie, ja się absolutnie z tym zgadzam, nie idziemy w stronę leków uspokajających dla osób z demencją, tylko idziemy w taką profilaktykę, zapobieganie właśnie tym zaburzeniom poprzez organizację czasu pacjenta, poprzez angażowanie go w czynności, które go po prostu zmęczą.
I on wtedy nie będzie miał niepokoju. W materiale dźwiękowym, w reportażu
to jest profilaktyka.
Zuzanny, że to jest właśnie ta profilaktyka, że ktoś musi wstać rano, przygotować się i wyjść.
Tak.
Nieważne dokąd, wyjść. Mieć cel.
Tak. I tak też jest to postrzegane w innych krajach, również w krajach azjatyckich. Widziałam przepięknie tańczące Koreanki z demencją, które miały przepiękne stroje i jakby uczestniczyły w takich zajęciach z ogromną taką radością, taką werwą do tych zajęć jakby tanecznych, więc my troszeczkę tak sceptycznie do tego typu rzeczy podchodzimy. Raczej dzieci myślą o swoich rodzicach jako o osobach poważnych, które piastowały ważne stanowiska. No to gdzie ona teraz pójdzie rysować, czy malować, czy
ale
tańczyć?
Ale to się zmienia, mam nadzieję.
Ale to się zmienia, dlatego że my też odkrywamy w tej chorobie często swoje talenty. Mamy panią, która nigdy nie malowała, nigdy nie próbowała, a teraz naprawdę przepięknie maluje i jej prace są też dla niej formą terapii. Właśnie terapii, która powoduje, że nie jest zaburzenie zachowania, tylko jest właśnie malowanie. Więc odkrywamy te talenty i pozwalamy pacjentowi dłużej jakby być takim aktywnym, takim jakim my chcielibyśmy być, gdyby to u nas zdiagnozowano, bo Alzheimer Disease International, taka międzynarodowa organizacja mówi, że co kilka sekund jakaś osoba na świecie dostaje diagnozę choroby Alzheimera.